Dobra. No to startujemy z fizjologią cyklu. Tu się zaczyna jeszcze bardziej wszystko komplikować generalnie, bo tu jest tyle różnych zależności, tyle różnych składników, że ciężko to nawet tak rozłożyć jakoś na czynniki pierwsze. Ja kilka razy, jak robiłam tą prezentację, to kilka razy na przykład zmieniałam kolejność i stwierdzałam, że nie, lepiej zacząć stąd, bo to jest wstęp do kolejnej rzeczy. Potem widziałam, że nie, bo tutaj brakuje czegoś. I jakby to jest tak, że będziemy na ten cykl patrzeć jakby z różnych perspektyw, z różnych miejsc. Będziemy generalnie patrzeć na to samo, tak? Więc może się zrobić w pewnym momencie chaos. Mam nadzieję, że jakoś z tego wyjdziemy mimo wszystko. I coś tam będzie jasne. Dobra, zaczniemy od takiego basica totalnego. No ale tak, pierwszy dzień cyklu to jest pierwszy dzień miesiączki. To jest ważne, żeby to powiedzieć, bo okazuje się, że nie każdy o tym wie. Nie wiem, może gdzieś tam to zostało zapomniane na przestrzeni lat po szkole, może ktoś się na tym nie skupił, ale nawet była taka sytuacja, że w kole naukowym robiliśmy jakieś takie badanie, no że właśnie była ankieta dotycząca cyklu kobiety. I nie wszyscy, nawet studenci GUMED-u, odpowiedzieli poprawnie na to pytanie. Tak, bo to jest taka informacja, która gdzieś tam, no przed studiami, jak młoda dziewczyna gdzieś tam jeszcze wcześniej myśli o tych cyklach, to po prostu czuję głównie zniechęcenie, jak mam myśleć o kolejnej miesiączce i tak dalej. Nie jest to jakby takie kluczowe. Potem zaczyna się, jak nie wiem, kobieta się przygotowuje do macierzyństwa, to gdzieś tam zaczyna to mieć jakiś sens albo cień sensu, tak, w takim odczuciu. Ale i wtedy zaczyna się na to bardziej zwracać uwagę, ale no już jakoś te informacje ze szkoły zaczynają się rozmywać i w rezultacie nikt już nic nie wie, tak? A to jest takie pytanie podstawowe u lekarza, data ostatniej miesiączki. I zazwyczaj jest ono formułowane w ten sposób. To też nie jest dobrze, bo powinno być pytanie, kiedy był pierwszy dzień ostatniej miesiączki. To wtedy sytuacja byłaby jasna. Ale jakoś tak, nie wiem, jest skrótowo. Czasami lekarz zakłada, że pacjent powinien pewne rzeczy wiedzieć już, nie? I tak potem wychodzą takie niejasności tym spowodowane. No a tutaj nie dość, że to jest dla nas kluczowe dla dalszych rozważań, tak, żebyśmy wszyscy ten pierwszy dzień cyklu uznali, no to jeszcze też można tą wiadomość wysyłać w świat, szerzyć pośród wszystkich, że to właśnie o to chodzi. Tak, pierwszy dzień cyklu to pierwszy dzień miesiączki. To jest trochę tam paradoksalnie, bo pewien cykl się jakby też kończy w ten sposób, ale no przez to też, że na przykład no data owulacji jest jakby trudna do wyznaczenia, taka konkretna, to musiał być jakiś taki uchwytny moment. Coś, co jest ewidentne po prostu, tak? Więc to nadaje nam tą taką stałość, taką regułę, tak? Dobra, prawidłowy cykl miesiączkowy. No to jest te 28 dni. Tak się zazwyczaj, tak to zazwyczaj gdzieś tam wychodzi. No mogą być odstępstwa od tego. Zazwyczaj plus minus 5 dni. To też jest ważne u lekarza, żeby jeżeli te cykle są jakieś nierówne, mocno odbiegają od tej normy, no to wszystko jest istotne i może być spowodowane jakimiś nieprawidłowościami. No też jeżeli to jest tam jeden cykl, no to też powiedzmy, że pół biedy, ale jeżeli te nieprawidłowości gdzieś tam się powtarzają, no to już trzeba nad tym trochę pomyśleć. To krwawienie, no 5-7 dni, nawet 3 do 7 dni, to jest takie, ta utrata krwi też nie powinna być jakaś taka ogromna, tak? To nie może być stan, w którym kobieta się wykrwawia albo nie jest w stanie poradzić sobie z bólem, tak? To wszystko to są nieprawidłowości. No i tutaj w prawidłowym cyklu miesiączkowym też powinna być obecna ta owulacja, tak? Czyli gdzieś, no bo o to w tym wszystkim chodzi, tak? Z powrotem wracamy, że ta funkcja prokreacyjna no jest jakimś takim wyznacznikiem tej prawidłowości i o to chodzi. No i tutaj wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, 10-16 rok życia. Tutaj też, jeżeli po tym 16 roku życia nic się nie dzieje, no to trzeba na pewno wziąć pod lupę taką sprawę i przeanalizować, czy wszystko jest w porządku. Generalnie najczęstszym powodem, dlaczego kobieta nie ma miesiączki, jest ciąża. To jest taki najczęstsza przyczyna braku miesiączki. No ale jakby tutaj rozumiemy, że z czego to wynika, tak? Ale druga taka przyczyna to jest nieodpowiednia dieta, znaczy nieodpowiednia waga, tak? Że jakby kobieta jest zbyt chuda, już nieprawidłowo chuda do tego stopnia, że hormony nie mogą być produkowane odpowiednio i nie mogą funkcjonować. No bo to wszystko, tak, cały organizm, a szczególnie płodność jest pod kontrolą hormonalną, tak, ścisłą. Menarche, znowu takie dziwne, trudne słowo, ale to po prostu oznacza pierwszą miesiączkę. To tak się jakoś tutaj utarło. No i to jest w Polsce te 12, jakiś tutaj średnią wieku ktoś wyliczył. Czyli to mieści się w tej normie, tak? Tutaj ta masa ciała nie może być zbyt niska, no bo musi być odpowiednie, mówię, sterowanie hormonalne. Zazwyczaj na początku te cykle nie są jeszcze płodne. One mogą być kilka lat w ogóle takie nieprawidłowe, nieregularne. To nawet do 5 lat się może przedłużyć, że no jeszcze ciężko jest to przewidzieć. Ten czas krwawienia jest różny. No to jest wszystko takie jeszcze, wiecie, no zazwyczaj to jest jeszcze ten czas przygotowania się do tego, do tej sytuacji, w której te cykle powinny już być takie książkowe, eleganckie, tak? Dobra. No i teraz tak, fazy cyklu miesiączkowego. Ja tutaj trochę starałam się używać kolorów. O ta prezentacja, nie wiem, czy w tej formie, czy trochę okrojona, zobaczymy jeszcze, będzie później dla Was dostępna. Więc starałam się już takie rzeczy gdzieś zaznaczać, tak żeby to gdzieś tam już do Was, oj, nie, jeszcze nie, gdzieś tam do Was już przemawiało, tak, że ta faza folikularna, niech nam się trochę kojarzy z kolorem różowym, potem jest owulacja, a potem jest faza lutealna, która już tutaj będzie królował kolor żółty. I to jest taka informacja, która pomoże zapamiętać potem wiele rzeczy. Luteus to też żółty po prostu. Więc to jest taki podział tych faz. Kolejna rzecz, no to właśnie to, co mówiłam. Będziemy na ten sam cykl, na te same, powiedzmy, 28 dni patrzeć z perspektywy różnych narządów. Więc po kolei musimy zobaczyć, jaki wpływ ta cała, te wszystkie hormony, te wszystkie przemiany, jaki wpływ mają na jajnik, co tam się wydarzy. No tutaj oczywiście ten cykl jajnikowy to jest kluczowe, to o co chodzi, to żeby powstała komórka jajowa, tak? Tak jak mówiłam, przyjrzymy się temu jajnikowi z bliska. Cykl endometrialny. Już wiecie, co to jest endometrium, tak? Więc zobaczymy, jak ta błona śluzowa macicy się zmienia. Jaki ma wpływ, jak hormony mają na nią wpływ, jak ją będą modyfikować i do czego ona będzie nam potrzebna. No i trzeci typ cyklu, no ale jakby to jest ten sam cykl, tak, ale z perspektywy szyjki. Czyli szyjka macicy będzie tutaj ulegała raz, że swoim przemianom takim fizycznym, tak, no fizycznym. Zmienia się jej długość, twardość, rozwarcie i też ten śluz szyjkowy, który będzie przez nią wydzielany, on też będzie różny w zależności od fazy cyklu miesiączkowego. No i teraz tak, znowu ta grafika już była. Momencik. Ta grafika już była. Na razie gdzieś tam wspomniałam o tej zmianie endometrium, o tym jeszcze porozmawiamy na spokojnie. Tutaj widać komórkę jajową, zmiany temperatury. Tak po prostu pokazuje, że to są różne zależności i to wszystko dzieje się jednoczasowo. Dlatego to jest trochę trudne do takiego usystematyzowania, bo ciężko się uczyć, aha, czyli w pierwszym dniu dzieje się to, 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 to i to. To jakby wszystko gdzieś tam płynnie działa, bo to, że są te hormony, to hormony to jest trochę taka, nie wiem, trochę to jest taka zupa hormonalna. Muszą być odpowiednie składniki, musi być odpowiednia ilość ich i w zależności jaki jest poziom, jakiego, tak się później coś dzieje, tak się kolejny ujawnia. To jest, ale takie to jest wszystko płynne i zmieszane. No, tutaj jest druga taka rycina, gdzie momencik, o, gdzie jest uwzględniona też. To nie jest bardzo wyraźne, ale no generalnie tutaj jest uwzględniona ta szyjka macicy, która też przechodzi swoją drogę. Tak, to kółeczko to jest szyjka. Tu jest twarda, zamknięta, tu jest miękka, coraz bardziej otwarta. Te hormony, ten estrogen, który jest właśnie taki bardziej różowy i progesteron bardziej żółty. Do tego jeszcze wrócimy. No i tutaj są zmiany śluzu, gdzie najpierw jest menstruacja, tak, później ten śluz gdzieś tam zaczyna się pojawiać, aż w końcu stanie się taki płodny, przezroczysty, wodnisty, idealny po prostu do tego, żeby plemnik mógł być dostarczony do komórki jajowej. Tak? A myślałam, że już blisko mam. Dobra. To wrócić jakoś? To tak było. Dobra. Czyli ten śluz, co już wspominaliśmy, że on po prostu musi być taki perfekcyjny, żeby ten plemnik mógł funkcjonować i żeby tak bez stresu mógł być przekazany do dróg rodnych kobiety, aż do zapłodnienia, tak? No i teraz tak, no tak jak wieloma układami, wieloma, wszystkimi, tak? To tutaj zawiaduje mózg. Nie wiem, mózg ma wpływ na układ krążenia, na układ oddechowy. To są wszystko ośrodki, które znajdują się w mózgu. I to one zawiadują tym z góry. Czyli jakbyśmy się zastanowili, jaki narząd jest też ważnym narządem przy układzie rozrodczym, to też jest to mózg, tak? Bo on po prostu pełni funkcję, pełni ten nadzór, który zapewnia to precyzyjne sterowanie, tak, żeby te poziomy wszystkich składników tej zupy były po prostu ustawione idealnie, żeby te przemiany hormonalne zachodziły z taką cyklicznością, jaka jest wymagana do tego, żeby doszło do prokreacji. No i tutaj jest też takie trudne sformułowanie, osie sprzężeń zwrotnych. Tego też nigdy nie lubiłam. To później spróbuję to wytłumaczyć później trochę tak przystępniej. Generalnie chodzi o te zależności. Coś jest zależne od czegoś, coś potem wpływa na coś z powrotem. Tu się blokuje, tu się pobudza. No, tego trochę jest. Ale teraz tak. Tą częścią mózgu, która tutaj daje nam nadzór nad tym wszystkim, jest podwzgórze. Czyli no, tak naprawdę patrząc na wielkość mózgu generalnie, bo to jest tylko połowa mózgu, tak? Mózg jest przekrojony w ten sposób, to nie wygląda, jakby to miała być duża struktura, jakby to w ogóle miało mieć jakiekolwiek znaczenie. No bez przesady, to jest zaledwie tyle. A jednak to podwzgórze odpowiada i za głód, i pragnienie, i metabolizm, i w ogóle rytm domowy, sen. To są wszystko takie podstawowe kwestie, tak? I to podwzgórze ma narzędzia do tego, żeby tym wszystkim zawiadywać. No i te, które będą dla nas kluczowe tutaj. Funkcje rozrodcze, zachowania rodzicielskie, które się z tym wiążą, zachowania międzyosobnicze. Czyli mówię, podwzgórze jest takim tutaj nadzorem, jest takim szefem i też ma to do siebie, to podwzgórze, że lubi sprawdzać rynek. jak wygląda sytuacja. Nie jest tak, że ono po prostu wydaje rozkazy i mówi, ma być tak, tak, tak i tak, tylko kontroluje też tych pracowników na samym dole, sprawdzając, czy oni dają radę, czy to jest wszystko dostosowane do ich możliwości i czy to ma tak całościowo sens. No i teraz tak. Kluczowe tutaj z naszej perspektywy w tym momencie będą te produkowane przez podwzgórze gonadoliberyny. Gonada, czyli gruczoł płciowy, liber, no to wolny, tak? Czyli takie hormony uwalniające inne hormony, które pobudzają te gruczoły płciowe. Tylko że podwzgórze, no mówiłam, to jest szefostwo, tak? To jest centrala. No ono się tam nie rozdrabnia za bardzo. Nie musi gdzieś tam iść z czymś, z jakąś informacją, tylko właśnie wysyła tego kuriera, tak? Wysyła kuriera, czyli tą gonadoliberynę i ona dopiero idzie do magazynu i tam mówi, że taka jest decyzja. FSH ma wyjechać, LH ma wyjechać i ruszamy z tą produkcją, tak? Ten magazyn, to widać? A ja tu widzę. No dobra, to muszę się cofnąć, przepraszam. Tajemnicza przysadka. Ona znajduje się tutaj. Czyli tak, podwzgórze, szefostwo, przysadka, magazyn. Niby to jest tak blisko, ale tutaj okazuje się, że podwzgórze samo nie dałoby rady. Czyli ta informacja spod wzgórza jest przekazywana do przedniego płata przysadki. To też jest ważne, że to jest przedni płat, bo przysadka, mimo że jest już w ogóle dużo mniejszym narządem, to naprawdę tutaj zaraz jeszcze wam pokażę, że produkuje dużo różnych substancji, odpowiada za wiele różnych procesów i to, co nas dotyczy w tym momencie, no to jest jej przedni płat. Ale to przedni płat przysadki, tak? PPP, tak, żeby jakby ktoś chciał to bardzo zapamiętać, nie? No. A, pojawiło się, przepraszam. Czyli tak, spod wzgórza do przysadki i tu jest bardzo ścisła współpraca. I teraz ta przedni płat przysadki wydziera i hormon wzrostu, i prolaktynę, i hormon adrenokortykotropowy, i tyreotropowy. Tutaj to gdzieś tam się powinno kojarzyć z nerczami, to z tarczycą, to pewnie każdy tam gdzieś, o, mówiłam, każdy tarczycę ma i to TSH gdzieś tam czasami się kontroluje. Prolaktyna to hormon, który gdzieś tam uczestniczy w laktacji między innymi, no hormon wzrostu, no to wiadomo, endorfiny, ale to, co właśnie nas tutaj najbardziej interesuje, to ten hormon folikulotropowy i luteinizujący, czyli FSH i LH. Ja te hormony tak wypisałam po prostu, żebyście uświadomili sobie w jakiś sposób, jak, no jak dużo się tam dzieje po prostu, a my się skupimy na tych dwóch. Chociaż to też pokazuje jeszcze jedną rzecz. To pokazuje, że w tej całej zupie hormonalnej nie da się tak do końca czegoś ukryć, bo jeżeli coś będzie nie tak z innym hormonem, to ma to wpływ też na wszystkie inne składniki, tak? Czyli tutaj to pokazuje nam to miejsce, gdzie spotykają się te wszystkie hormony kontrolujące narządy, narządy płciowe, tarczyce, nadnercza i właśnie widać te zależności, że jeżeli coś jest z tarczycą nie tak, no to może to wpływać na cykl. Jeżeli gdzieś tam jest dużo stresu na przykład, to też, gdzie tam prolaktyna też się wtedy, trochę jest nadprodukcja, to też może to wpływać na cykl, bo te wszystkie hormony gdzieś tam po prostu przez to, że są ze sobą trzymane, no to też wzajemnie na siebie oddziałują. Czyli mówię, jest to bardzo wszystko złożone i bardzo od siebie zależne. Oprócz tego przedniego płata, no to tutaj jeszcze jest część środkowa przysadki. Tutaj melanotropina, część tylna, no to jest oksytocyna, co w ogóle oksytocyna to jest takie dla pacjentek w szpitalu tutaj na porodówce to jest takie straszne słowo, bo oksytocyna to jest ta, co wywołuje trochę te skurcze, co bolą, ale no nie, no chodzi o to, że po prostu oksytocyna jest produkowana w organizmie i ona właśnie powoduje takie różne skurcze. Różne, bo czasami chodzi o takie skurcze macicy i jajowodów, które wspomagają zapłodnienie. Mogą powodować też takie skurcze, które się wytwarzają w trakcie orgazmu, ale no właśnie może też w drugą stronę ta oksytocyna jakby powoduje na przykład wypływ mleka też, no bo to też gdzieś tam te skurcze muszą być i skurcze mięśni macicy, które mają znaczenie, przepraszam, żeby doszło do porodu. Więc ta oksytocyna też jest u nas po prostu w organizmie produkowana, no ale czasami trzeba wspomóc się tą syntetyczną, to tak po prostu, to mówię jako, bardziej jako ciekawostka, no ale gdzieś ta oksytocyna też w organizmie jest. Wazopresyna, no to tutaj już kwestia regulacji poboru jakby wody. To też nie będziemy się tym teraz zajmować, ale jak widzicie, taka mała przysadka, taki w zasadzie, widać, taki niby nic takiego, a zawiera tyle ważnych substancji i ma tak dużo do powiedzenia w tych wszystkich kwestiach. No dobra, to jest taka właśnie historyjka napisana przeze mnie, mająca na celu właśnie jakoś wam to wszystko uprościć. Ja patrząc na te różne ryciny tych sprzężeń zwrotnych wszystkich i zależności, no to też mi się chciało w pewnym momencie już płakać, jeszcze one takie... No jak dla mnie zawsze wyglądają na takie nieludzkie po prostu. No ale jeżeli sobie coś uświadomimy, no to już będzie łatwiej, tak? Czyli Pan pod wzgórze, żeby nadać mu jakiś taki odpowiednią rangę, odpowiedni szacunek, który się należy, no to właśnie steruje resztą poprzez te gonadoliberyny. To są ci gońcy, tak? I dopiero przedniego płata przysadki można wypuścić FSH i LH. Są też tam inne zależności, ale to jakby to po wzgórze jest tym kluczowym, które decyduje. Te paczki z FSH i LH są wysyłane do adresatów, tak? Czyli do kogoś, kto z nimi coś więcej zrobi. No i później jajnik dostaje taką informację, tak, o tym, ale pod wzgórze też analizuje rynek. Widzi, jakie są stężenia już tych hormonów jajnikowych, więc w rezultacie wie, kiedy trzeba się wstrzymać i kiedy trzeba trochę odpuścić tym pracownikom, bo już są zagonieni, już mają co robić, więc dobra, to teraz damy chwilę na wstrzymanie i potem jedziemy od nowa, no bo cykl będzie się w ten sposób kręcił, tak? Ale chodzi o to, żeby nikogo nie zajechać w tym cyklu, tak? Żeby wszyscy dalej mogli funkcjonować i żeby kolejny cykl też mógł się rozpocząć. Dobrze, teraz tutaj jeszcze... Czyli tak, widzieliśmy, jakaś tam informacja o FSH była, jakaś tam informacja o LH, tutaj widać owulację, tak? Czyli to jest ten taki środek, tak? No chociaż... Gdzieś tam można się spotkać z informacjami, że owulacja to jest 14 dzień cyklu. To już pewnie wiecie, że to nie jest prawda. Znaczy, może być prawda, ale nie musi. No ale gdzieś tam tutaj jest pokazane, że to jest połowa cyklu, no bo jakoś musimy też to pokazywać, tak? Tutaj są pokazane hormony jajnikowe, czyli estrogeny, progesteron. I tutaj w zależności od momentu, w stosunku do tej owulacji, no to taki mamy poziom tego hormonu. No a w tym czasie w tle ta macica tam ulega swoim przemianom i to się też dzieje, tak? No i teraz tak. FSH. FSH na różowo, bo powinna się kojarzyć z estrogenami. Tak, jakoś, że takie hormony, powiedzmy, że najbardziej charakterystyczne dla kobiet, to zaznaczałam na różowo, żeby gdzieś tam się to do podświadomości wbiło. Czyli FSH, estrogeny. To FSH, które leci z przysadki, tak? Ono wpływa na wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych. Czyli to, co się będzie działo w jajniku, co zaraz zaobserwujemy na gdzieś tam kolejnej rycinie, gdzie te pęcherzyki jajnikowe rosną, dojrzewają i są wybierane te najlepsze z najlepszych, bo to też jest taka rywalizacja. To nie jest tak, że u facetów tylko jest ta rywalizacja, że który plemnik jest najsilniejszy, najszybszy, który pierwszy dojedzie, ale tu komórka jajowa, no to też jest taki wybór, tak? To musi być wszystko perfekcyjne, no przynajmniej organizm tak się stara. No i komórki ziarniste, które tam też się gromadzą, one muszą też te estrogeny produkować. Tutaj. Dobra, LH, hormon luteinizujący, luteus żółty. I to, co jest ważne, to też się chyba na, wydaje mi się, że no gdzieś to będzie się też pojawiało. Takie hasło, więc to skróciłam, że ten wyrzut LH to owulacja. Czyli w momencie, kiedy to LH to jest taki pik, to powoduje, że jest owulacja. Tutaj znalazłam rycinę, która mi się bardzo podoba. Nie jest cała bardzo kluczowa, ale widzicie, że to LH, bijąc dosłownie w plecy, to powoduje owulację. Jakby, jeżeli zapamiętacie tą groźną minę, to LH tą zapisane i to, że ta owulacja w tym momencie miała miejsce, to myślę, że już zresztą sobie bez problemu poradzicie, tak? To jest no trochę na wesoło, ale no ile można patrzeć w te takie trudne do zrozumienia wykresy, tak? Tutaj jest to pokazane, tak? FSH, które wpływa na dojrzewanie tych komórek, tu estrogeny, widzicie, już się unoszą i nagle dochodzi do tego wyrzutu albo tego uderzenia LH, o, może tak będzie łatwiej powiedzieć, gdzie dochodzi do owulacji, po prostu. No a w tym czasie endometrium, tutaj tralalala, najpierw jest menstruacja, potem rośnie, potem tutaj jest coraz grubsze, no i potem znowu menstruacja. To zawsze gdzieś tam po prostu w tle się wydarza, ale to tak fajnie pokazuje, że to naprawdę się dzieje wszystko naraz. Że to wszystko jest nastawione na wspólny efekt, żeby nie było to takie oderwane od czegoś. No bo gdyby nie to, co się dzieje tutaj, tak, no to ta błona śluzowa macicy by tak nie reagowała. No ona to robi po coś. Jeszcze do tego wrócimy, bo tutaj właśnie nie da się wszystkiego naraz powiedzieć. Staram się to jakoś tak rozdzielać stopniowo. Więc teraz tak. To LH, które jest wydzielane w przednim płacie przysadki. Tak jak widzieliśmy, indukuje owulację. Tak? Uderzenie, wyrzut LH, no to owulacja. W wyniku tej owulacji powstanie też ciałko żółte. I to ciałko żółte będzie produkowało progesteron. Czyli kolejny hormon nam tutaj dochodzi, kolejny temat. Tak, było FSH i LH na początku, nie, jeszcze wcześniej. Były gonadoliberyny spod wzgórza, które pobudzały przedni płat przysadki, skąd wychodzi LH i FSH. I teraz FSH pobudza do produkcji estrogenów, tam jest z tymi estrogenami ściśle powiązane, a LH jest odpowiedzialne za ten progesteron, tak? Czyli już mamy te, powiedzmy, pięć takich substancji, które gdzieś tam w tym organizmie krążą i się przelewają i powodują te wszystkie wydarzenia. I teraz momencik. Dobra, muszę się znaleźć. Dobra, czyli tutaj wracam do tego. Tu też jest pokazane, że widzicie, to idzie z przysadki, która tutaj jest no, trochę większa niż widzieliśmy. Ale to jest tak, właśnie mówię, trochę przejaskrawione. LH też tak chyba nie wygląda. A mimo wszystko mówię, myślę, że ta rycina jest bardzo dobra. Tutaj tu jest ta owulacja i pęcherzyk już nie jest potrzebny tak naprawdę, bo ta komórka jajowa już leci do jajowodu, najlepiej do bańki jajowodu i tam dojdzie do zapłodnienia. No i teraz ta postać, ona nam nie znika, bo ona zamienia się w ciałko żółte. Czyli po owulacji to jest to ciałko żółte. I ono powinno się właśnie kojarzyć z progesteronem. Czyli widzicie, ta pierwsza faza, taka bardziej gdzieś fioletowa, różowa, estrogenowa i FSH, potem to LH i faza progesteronowa. I to ciałko żółte sobie funkcjonuje, aż w końcu zanika. Tutaj może jednak bym przeszła do cyklu wtedy jajnikowego, żeby od razu, bo już jakoś tak nam to naturalnie wyszło, przepraszam, ale jednak kolejność złą ustaliłam. Myślałam i źle. Dobra. Czyli tak. Czyli przejdziemy płynnie do tego cyklu jajnikowego. Czyli to wszystko, co się działo na tym wykresie, te wszystkie hormony, one są. One tam cały czas będą miały te swoje momenty uderzeń. To endometrium cały czas będzie miało ten cykl i w tym czasie w jajniku zachodzą określone przemiany. Czyli tutaj chodzi o to, żeby ta komórka jajowa została uwolniona i żeby mogło dojść do zapłodnienia. No i teraz tak, tutaj są pęcherzyki takie jajnikowe, które one po prostu zrastają, dojrzewają i zachodzi ta faza folikularna, gdzie jest taki wybierany i jest taki preferowany, taki pęcherzyk dominujący. No bo nie może dojść do rozwoju wszystkich tak naraz, bo tutaj by się zrobiło za ciasno. Musi być wybrany jeden najlepszy, tak? No tak samo jak przy plemnikach. No i te pęcherzyki wzrastają. Jakąś swoją drogę przechodzą. Nie chciałabym już tu wchodzić w te wszystkie takie szczegółowe pomiary, podziały, no ale mówię, to kwestia tego dojrzewania i wyboru dominującego pęcherzyka jest tak naprawdę najważniejsza. I teraz tutaj, to jest to walnięcie w plecy. Nie? Tutaj komórka jajowa jest uwalniana, bo był wyrzut LH. I komórka tutaj leci i miejmy nadzieję, że zostanie w tej bańce jajowodu, bo to jest najlepsze miejsce na zapłodnienie po to, żeby potem komórka jajowa już zapłodniona udała się do jamy macicy, tak? No ale to jest trochę w duchu zero waste, więc to, co zostało po tym pęcherzyku, jest przekształcane w ciałko żółte. A ciałko żółte ma za zadanie produkować progesteron. I teraz tutaj mogą być dwa scenariusze. O tak, ciałko żółte produkuje progesteron i to ma wpływ na podwyższenie temperatury ciała też. To zaraz wrócimy do tej ryciny, że zobaczycie, gdzie to zachodzi. Nie. Tu. Jest owulacja, tak? No i ta temperatura ciała, podstawowa temperatura ciała widać, że jest wyższa. Zaczyna się ta faza wyższych temperatur, tak? Tutaj. jeżeli do zapłodnienia nie dojdzie, no to działko żółte zanika. To jest 10 do 16 dni, temperatura spada, rozpoczynamy cały cykl od początku. Po prostu, jakby mówię, ten progesteron z działka żółtego pełnił swoją funkcję przez te 10 do 16 dni, gdzieś tak, powiedzmy, że to jest ta norma. I jeżeli nic się nie wydarzy ciekawszego, to temperatura spada, wracamy do początku cyklu, do tego pierwszego dnia, tak, czyli do pierwszego dnia miesiączki. Jeżeli jednak dojdzie do zapłodnienia, to ciałko żółte będzie podtrzymywane. Będzie produkowało ten progesteron dalej do tego stopnia, że czasami no, że widać, to będzie widać tę fazę jeszcze wyższej temperatury, tak? Mimo że ta temperatura już była wyższa, to jeszcze wyższa będzie. I to ciałko żółte, ten progesteron ma za zadanie podtrzymać tą ciążę, tak? Zapewnić takie warunki, żeby tam ta macica była cały czas przystosowywana do tego, żeby ta komórka jajowa zapłodniona mogła się zagnieździć, żeby ten zarodek tam mógł się rozwijać. I dopiero jak wytworzy się łożysko, no to wtedy łożysko przejmuje tą funkcję, a to ciałko żółte już też generalnie przestaje mieć takie znaczenie, tak? Więc to tutaj jakby rozgrywa się ta faza progesteronowa, tak? Tutaj to tak bardzo widać. Generalnie, jeśli chodzi o tą komórkę jajową, która jest uwalniana z tego pęcherzyka, no tutaj trochę wydaje się, jakby budowa była mniej skomplikowana od budowy plemnika, ale tu też są różne zasadzki. Na przykład jest ta osłonka przejrzysta, tak? I to są takie komórki, które no, gdzieś też powodują, że ten plemnik, który ma szansę dojść do tej komórki jajowej, no to on musi się wykazać. To nie może być jakiś przypadkowy, niepełnowartościowy plemnik. To musi być taki plemnik, który ten akrosom ma na miejscu, który da radę przez ten wieniec promienisty jakoś przejść. Więc ten wieniec promienisty służy temu, żeby ta komórka jajowa, ten materiał genetyczny był chroniony. No też to jest taka ochrona mechaniczna, tak? No i tutaj jeszcze jest osłonka przejrzysta. Czyli to jest, i to jest taki podstęp, bo teraz tak, jest komórka jajowa, przybywa plemnik, on już przebija się przez ten wieniec promienisty, dostaje się do komórki jajowej, do tego jądra i ta osłonka przejrzysta jakby robi takie stop, robi blokadę. I nawet jeżeli kolejny plemnik będzie na tyle wyspecjalizowany, zdolny, szybki i silny, że przebije się przez ten wieniec promienisty, to już przez osłonkę przejrzystą nie przejdzie, tak? Więc to jest, to są te blokady, że to tu jakby do końca jest dużo takich utrudnień, tak? No ale to wszystko chodzi o to, żeby to był taki materiał w rezultacie genetyczny jak najbardziej doskonały, tak? No i no generalnie komórka jajowa jest większa niż plemnik i żyje 24 godziny. To jest istotna sprawa. No ale ta zdolność do zapłodnienia to jest krócej nawet. Więc to trochę wracamy do tego wykresu podstawowego, tak? Nie tu. Znowu nie tu. Gdzie widzimy, że właśnie jest ta owulacja i ten czas, kiedy tutaj mogą te plemniki gdzieś tam tą komórkę jajową dopaść, no to jest te 6 do 12 godzin. A generalnie żyje te 24. Dobra, bo plemniki inaczej, tak? Plemniki, no to jeżeli ten śluz jest tu rzeczywiście płodny, jeżeli tu wszystkie warunki są takie jak najbardziej owulacyjne, no to ten plemnik może nawet poczekać na tą owulację, tak? Jeżeli tutaj dostał się gdzieś, gdzie już ten śluz był płodny, no to te 5 do 7 dni może czekać, aż ta owulacja się dokona. Więc to też nie jest tak, że ta data zapłodnienia jakby jest taka bardzo łatwo mierzalna w jakiś sposób, tak? To tutaj może minąć jakiś czas. No tutaj też jest tak, że te pęcherzyki jajnikowe to jest coś, z czym kobieta się rodzi, tak? Że to od 6 miesiąca życia płodowego już tam jest te 6 milionów i one ulegają stopniowej redukcji. No, po prostu potem 2 miliony, potem zaledwie 400 tysięcy. No a potem jest z tego naprawdę bardzo mała ilość jakoś wykorzystywana, tak? No bo to jest gdzieś te 400 cykli, gdzie te pęcherzyki owulują. No, a wychodziliśmy od jakichś 6 milionów, no więc jest to niewyobrażalne. No ale mówię, tu chodzi też o to dbanie o ten materiał genetyczny, tak? Dobrze. Dobrze, tutaj jest takie podsumowanie tych zmian stężeń hormonów. Że ten estradiol, te estrogeny, tak, to już nazwijmy, no gdzieś godzinę przed owulacją jest taki wzrost. LH, FSH, 16 godzin przed owulacją. Progesteron około 8 godzin przed, a po owulacji tak mocno, bo to jest wtedy po owulacji, to jest ten progesteronowy czas, tak? Tak jak tak, tutaj estrogeny wzrastają. Tutaj progesteron w tej drugiej fazie. No widać, że to jest ta faza zależna właśnie od progesteronu. Tutaj mamy wyrzut LH. No i to są te kluczowe hormony, które tutaj najbardziej nam jakby, najbardziej odczuwalnie nam zmieniają tą sytuację, tak? I teraz jeszcze wrócimy do tego cyklu. I spróbujemy na niego spojrzeć jakby pod innym kątem. Bo tak jak mówiłam, to był jakby cykl jajnikowy, gdzie już jesteśmy w stanie zrozumieć, co tu się zadziało, tak? Czyli te pęcherzyki na początku dojrzewały, ten jeden dominujący, najdoskonalszy owuluje. To, co już jest niby niepotrzebne, zaczyna być całkiem żółtym, jest faza progesteronowa, tak? Komórka jajowa po 24 godzinach gdzieś tam znika. I teraz jeszcze mamy ten cykl szyjkowy. Generalnie szyjka macicy jest skonstruowana tak, że znajdują się tu takie krypty, które ten śluz mogą produkować. Mało tego, mogą ten śluz dopasować do konkretnego dnia cyklu. To nie będzie ten sam śluz, tak? To będzie śluz, który albo będzie wspomagał zapłodnienie, albo gdzieś tam po prostu będzie obecny bez jakiegoś istotnego znaczenia, poza, nie wiem, ochronnym, tak? Więc teraz tak, te śluzy mają tutaj swój podział i to też jest trochę taka może trudna do zapamiętania sprawa. Nie wiem, na ile to trzeba na całe życie pamiętać, ale na pewno trzeba wiedzieć, że te śluzy są różne. I tak jak wszystkie te przemiany, o których mówiliśmy wcześniej, tak też ten śluz zależy od konkretnych hormonów. Czyli tak, śluz G, zależny od progesteronu, tutaj w tej fazie, no na pewno lutealnej, czyli tej progesteronowej, ale też przedowulacyjnej. Ja to zaraz pokażę na schemacie, to może będzie łatwiej. On jest niepłodny, nieprzenikliwy, gęsty, lepki i tu jakby, bo to jest ten czas, kiedy to zapłodnienie no nie nastąpi, tak? Więc tu jakby to nie ma sensu. Ten estrogenozależny, to on jest ten przenikliwy taki, on jest taki trochę płodny, a ten śluz S jest tym najbardziej płodnym ze wszystkich płodnych i to właśnie on sprawia, że te plemniki docierają takie już przygotowane, że dochodzi do tej kapacytacji, do tego odkrycia tych wszystkich enzymów plemnika, żeby on mógł dotrzeć do celu. No i ten śluz daje takie uczucie mokrości, jest taki przejrzysty, rozciągliwy, śliski, te wszystkie takie płodne określenia, tak? To się tyczą tego śluzu S, to białko jaja kurzego. I teraz najpierw pokażę tutaj, to jest taka znana wszystkim grafika na pewno, gdzie ten śluz jest taki pokazany, ten wilgotny, później ten mokry, taki rozciągliwy rzeczywiście, aż w końcu jakby zanika, staje się taki niepłodny i nie ma już tego uczucia mokrego, tylko wraca takie sucho. Tutaj ja zaznaczyłam, czyli tak, G, czyli ten, tutaj trochę oni mi pomieszali kolory, ale zaznaczyłam ten G na żółto, żebyście tutaj go też kojarzyli z tym progesteronem, tak? Czyli tutaj ten przedowulacyjny i potem ten owulacyjny, najbardziej płodny, żeby te plemniki miały szansę zapłodnić komórkę jajową. No bo jeżeli tego śluzu nie będzie, to pH pochwy będzie takie, że plemniki tam nie przeżyją, tak? To przeżyją chwilę i tyle, i znikną. I do owulacji, znaczy do owulacji, do zapłodnienia po prostu nie będzie miało jak dojść. Więc ten śluz jest po to, żeby po prostu te ciężkie warunki, które spotkają plemniki w układzie rozrodczym kobiety, żeby jakoś im umożliwić przeżycie. No i tutaj też jest właśnie w zależności od tego, jak ten śluz jest wydzielany, no to ta szyjka musi być otwarta, żeby ten śluz został uwolniony i żeby mógł o te plemniki zadbać, tak? No a później ta faza progesteronowa, gdzie szyjka się zamyka, jest wysoko, jest nie wysoko, ale jest twarda i wtedy do tego zapłodnienia już i tak nie dojdzie po prostu. Tutaj mamy tak fajnie pokazane, jak to się ma do tych temperatur też, nie? Tutaj jest ten wykres gdzieś temperatury. Tutaj widać, że w tej fazie już ta szyjka po prostu jest zamknięta. Tego śluzu już tutaj w zasadzie nie ma. No a endometrium tutaj staje się trochę grubsze już tam od owulacji, ale to jest trochę tak, że to endometrium w jakiś sposób ono ma trochę opóźniony zapłon. Bo dopiero tutaj po tych dniach, gdzie ono daje jakby najdłużej szansę i dopiero po tych dniach, gdzie to ciałko żółte obumiera, wtedy zaczyna rozumieć, że to kończymy to, nic z tego nie będzie. Jedziemy z kolejnym cyklem po prostu, tak? Dobra. Tutaj też, tak jak mówiłam, tak, zmienia się i wygląd tego śluzu i generalnie odczucie kobiety. I tutaj, tak jak podkreślałam, ten pierwszy dzień miesiączki, to pierwszy dzień cyklu i do tego możemy odnosić po prostu wszystkie dalsze informacje, tak? Tutaj szczyt śluzu, gdzie tutaj najbardziej płodny objaw, tak, przed tym, który nastąpi już niepłodny. Dobra. I teraz jeszcze chciałam, spojrzymy sobie na cykl jeszcze z tej trzeciej perspektywy. No o tym już wspominałam, tak? Ale wrócimy do endometrium, od którego gdzieś tam zaczęliśmy. Czyli tak, patrzyliśmy już na cykl z perspektywy jajnika. Czyli tutaj to tak, nie wiem, czy to aż tak zatacza koło, ale generalnie tak się to rysuje na tych schematach, tak? Że tu pęcherzyki dojrzewają, dominujący, owulacja tu, ciałko żółte zostaje, pach, komórka leci, już zapłodniona i tutaj ta macica potem się przystosowuje, rozciąga. Druga sprawa, to jest ta szyjka macicy. Tutaj trochę widać, że ono właśnie ma taką nieregularną ścianę. że tutaj są zaznaczone te krypty szyjkowe, gdzie produkowany jest ten śluz. Tam każda krypta to jakby trochę inny też typ śluzu. Tutaj wszystko jest bardzo dobrze rozplanowane. No i teraz wrócimy do tego, co się dzieje tak naprawdę z tym endometrium, bo ono no nie jest przez cały cykl takie same, tak? Już te zmiany widzieliśmy na tych grafikach. Czyli tutaj najpierw zaczynamy od fazy miesiączkowej. Czyli to jest taki reset. To endometrium, ta błona śluzowa po prostu zostaje złuszczona. Gdzieś tam pół milimetra zostaje i tyle. Tutaj prostaglandyny też mają na to wpływ. No gdzieś te naczynia, które są takie rozbudowane chwilę wcześniej, one nie są już tak potrzebne, bo musi dojść trochę do no tak naprawdę obumarcia tej warstwy, tak? No, no tak to może brzydko to brzmi, ale to generalnie o to chodzi, tak? Bo to były żywe komórki, które były rozbudowane w jakimś celu, a tutaj w tym momencie już jest im odcinany dopływ substancji odżywczych, no i te komórki muszą zostać złuszczone. No czasami też tutaj dochodzi gdzieś tam nieprawidłowo do jakiegoś przerostu tego endometrium, to już czasami jest to do jakiejś dalszej diagnostyki, czasami gdzieś tam już w czasie pomenopauzalnym, jak dochodzi do jakichś nieprawidłowych krwawień, może się okazać, że właśnie to endometrium jest przerośnięte. Wtedy no, trzeba się dowiedzieć generalnie dlaczego, co się tam dzieje, czy to po prostu jakby no, kwestia rozrostu takiego po prostu tych komórek i to jakiś pojedynczy przypadek, czy może dochodzi tam do rozwoju raka, tak? Więc wtedy takie każde krwawienie, które z przerostu tego endometrium, które po menopauzie już występuje, no to tak naprawdę jest do dalszej diagnostyki, do jakiegoś takiego badania histopatologicznego tego materiału, które może stwierdzić, co to są za komórki, dlaczego one tam narastają i na ile trzeba się tym zająć bardziej, na ile trzeba wdrożyć leczenie. Dobrze. No i teraz mamy ta faza miesiączkowa. No to jest jakby pierwszy, piąty dzień cyklu. To krwawienie najpierw jest no, bardziej intensywne, potem już się trochę wycisza. Też ta obserwacja tych miesiączek jest istotna, bo takie kobiety, które przyjeżdżają do szpitala i z bólami brzucha, a wychodzą z tego szpitala z dzieckiem, zdarzają się. No, taka była pacjentka, co przyjechała tutaj. Ja pracuję w szpitalu w Wejherowie, więc dużo ludzi przyjeżdża tam na wakacje nad morze. I przyjechała pacjentka z zagranicy. Trafiła do nas do szpitala, po czym wyszła z pamiątką z Wejherowa, z najlepszym suwenirem, którego absolutnie się nie spodziewała, czyli z dzieckiem. I teraz zawsze takie pytanie, nie? Na ile te cykle miesiączkowe były prawidłowe, bo oczywiście te kobiety zawsze mówią, że miesiączki były. No i teraz właśnie, czy one były takie mniej obfite? Czy to były jakieś takie nieregularne plamienie? No to też tutaj bardzo pokazuje, jak ważna jest jednak praca z cyklem, jak ważna jest jednak obserwacja tego, bo mówię, kiedyś myślałam, że to tylko takie filmowe akcje, a tutaj naprawdę no, ta kobieta musiała, nie wiem, już tutaj na miejscu kupić fotelik, żeby potem zapakować dziecko do samochodu i wrócić z nim do kraju pochodzenia. No, nie, w ogóle cała konsekwencja tego. No, kosmos generalnie, nie? Nie tak sobie to na pewno wyobrażała. I ona była realnie zaskoczona. No, też gdzieś tam wcześniej ze studiów, jakiś przypadek, że kobieta trafiła na operację pęcherzyka żółciowego i też wróciła do domu chyba bez pęcherzyka rzeczywiście, ale z dzieckiem, nie? Tak, no to jest trochę tak, że jeżeli no, ta kobieta ma no, to BMI naprawdę takie porządne, to często może ten brzuch przegapić, nie? To dużo takich jest pań, więc tutaj jakby, no właśnie, brzucha nie zauważy. Ruchy, no coś tam się miesza w brzuchu, nie? Każdemu się miesza czasami. Miesiączka, no trochę była, trochę nie była, nie wiadomo. Temperatura, no nie mierzy, tak? No bo gdyby zauważyła, że ta faza tych wysokich temperatur się utrzymuje i utrzymuje i utrzymuje i nic nie spada, no to może byłaby to motywacja, żeby zrobić ten test, nie? Żeby jednak uznać, a może. Nie wiem, może to są kobiety, którym lekarze gdzieś tam powiedzieli nieopatrznie, że pani to nigdy nie zajdzie w ciążę, cokolwiek. No, nie wiem, tak nie wiem, no ale zdarzają się naprawdę. Więc te miesiączki to też jest coś, co jednak warto, tak chociaż, mówię, no nie żeby jakoś długo nad tym rozmyślać, ale gdzieś tam zadać sobie pytanie, czy wszystko jest tak jak zazwyczaj, czy nie jest ona jakaś mniej obfita, czy nie jest to tylko plamienie. Później tutaj w tym endometrium zaczyna się faza proliferacyjna. Proliferacja, czyli taka rozbudowa, czyli wzrost, czyli takie przygotowanie, no chciałabym, że takie tutaj się zwiększa objętość gruczołów, te unaczynienie, te tętnice, które wcześniej były trochę tam już skurczone, już trochę olane, to tak teraz tutaj one muszą się rozwinąć po to, żeby ten nabłonek był dobrze rozwinięty, żeby znaczy ta błona śluzowa, żeby i ten nabłonek, żeby to było dobrze rozwinięte, żeby to wszystko wzrastało po prostu, tak? Czyli się dzieje powoli, ale przygotowuje do tej fazy owulacyjnej, gdzie to po prostu ta błona śluzowa macicy konsekwentnie dąży do tego, żeby być jak najgrubsza, żeby dać jak najlepsze, nie wiem, jak najwygodniejsze miejsce dla dziecka. Tak to sobie wyobraźmy. No, że to no, po miesiączce to jest taki jeszcze ta błona śluzowa jest taka cieniutka i ona dopiero musi powoli, powoli w miarę tych wszystkich przemian, które zachodzą w całym organizmie, w miarę tych wszystkich przemian hormonalnych, ona musi wrócić do tego stanu swojego najbardziej takiego dorodnego, żeby po owulacji no po prostu tam mogło się to nowe życie rozwijać, tak? I ta faza sekrecyjna, zależna od progesteronu. Czyli progesteron, przypominam, ciałko żółte, tak, z jajnika, później tą funkcję przejmuje łożysko, jeżeli dojdzie do zapłodnienia. Na razie to jest ta faza sekrecyjna po prostu cyklu, gdy to uznajemy, że jest standardowy cykl. Do zapłodnienia, co prawda, no akurat w tym cyklu powiedzmy, że nie dochodzi, no ale tutaj już ta tkanka łączna, nawet podścieliska jest już obrzęknięta, już gromadzi substancje odżywcze. To jest już wszystko po prostu przygotowane, żeby to jajo płodowe mogło tam się zaimplantować. No czyli wiecie, to jest takie, nie wiem, szykowanie pokoju trochę, tak? Takiego dla gościa, który ma przybyć. Tak, wszystko tam jest już. Lodówka pełna, tak? Już są zapasy, jakieś coś jest kupione, żeby zjeść, coś jest, łóżko jest pościelone, tak? Wszystko tam jest już przyszykowane, bo może przyjadą goście na dłużej, może nie. No to wtedy rozpoczynają się zmiany degeneracyjne, więc wtedy znowu te jest jakby odpływ, dopływ tych zapasów jest jakby odcinany i wtedy po prostu dojdzie zaraz do menstruacji, tak? Ale ta faza właśnie sekrecyjna, czyli sekrecja, czyli wydzielanie, czyli sekrecyjna, czyli faza wydzielnicza, no to w niej chodzi o to, żeby to wszystko było jak najbardziej na bogato, żeby to wszystko było już urządzone, gotowe, żeby w razie czego to tutaj jest, nie? To tutaj jest wygodnie, to tutaj są zapasy, to tutaj w razie czego jajo płodowe może przyjść. No ale jeżeli nie dojdzie do tego zapłodnienia, do implantacji, no to wtedy dobra, no to sprzątamy. No to sprzątamy. No i efektem tego sprzątania jest znowu ten moment, do którego się cofamy, czyli faza miesiączkowa. Te rzeczy po prostu nie są potrzebne, tak? Więc są z jamy macicy przez pochwę wydalane. I tutaj te tętniczki jakby, tutaj one są gdzieś tam obkurczone, a jeszcze w tej fazie tej sekrecyjnej, no to one tak są w tej fazie, momencik, o, no to one są tak rozbudowywane, żeby było po prostu to odżywienie na jak najlepszym poziomie, żeby mogło to zostać utrzymane. No bo mówię, trochę jest tak, że ta błona śluzowa macicy, ona chyba w jakiś sposób, tak mówiąc już potocznie zupełnie tak nie, no to ona dostaje najpóźniej tą informację, że jednak do tego zapłodnienia nie dojdzie, ale dzięki temu mamy tą fazę tej niepłodności po owulacji, tak, gdzie jeszcze nie ma menstruacji. Dzięki temu, że ta błona śluzowa trochę z takim przesunięciem działa, tak, że no ona tutaj jest tak najwyżej, może informacja nie doszła, to tak już w żartach mówię. No i jakby wracamy sobie do tego jednego z pierwszych slajdów. I tutaj w zasadzie gdzieś tam wszystko powinno być już mniej więcej jasne. Mówię, ciężko to wszystko rozdzielić. Ciężko na to patrzeć tak zupełnie osobno, bo to tutaj wszystko się dzieje równoczasowo. No teraz możemy sobie na spokojnie już prześledzić, tak, że w czasie, kiedy w jajniku już gdzieś te pęcherzyki grafa dojrzewają, już gdzieś tam planują, który będzie najlepszy, który będzie dominujący, no to tutaj jest miesiączka, tak? Faza temperatur niskich. Tu FSH no gdzieś tam trochę reaguje. LH niski poziom. Estrogeny trochę tylko. Ale tutaj już zaczynają rosnąć w czasie, kiedy to endometrium zaczyna się już przygotowywać. Nagle, no nie wiem, czy wasza też, ale moja ulubiona scena, czyli trzaśnięcie w plecy, dochodzi do owulacji, tak? LH wybiło w górę. Estrogeny tutaj są wysokie też, żeby ten śluz też był przygotowany, ten estrogenozależny, żeby po owulacji mogło dojść do zapłodnienia. Tu już jest faza ciałka żółtego, czyli to ciałko żółte wpływa na endometrium, wpływa tu na temperaturę, która jest już faza wyższych temperatur, no i ten progesteron, tak? No a tak naprawdę, no jakby na początku wyszliśmy od mózgu i dotarliśmy tutaj do macicy. To jeszcze, mam jeszcze chwilę czasu. Tutaj jeszcze chciałam, to mówię, potem ta prezentacja gdzieś tam będzie dostępna, ale tak trochę też powiem, bo znalazłam takie różne źródła, nie wszystkie takie oczywiste. Niektóre to było kwestia rycin, ale ten portal Medycyna Praktyczna, to jest taki portal, który jest rzetelny, tam można znaleźć fajne informacje. O płodności też, takie właśnie, to jest portal, gdzie jest dział dla pacjentów, dział dla lekarzy. I tam w tym, no mówię, no lekarze jakby normalnie się tymi informacjami posługują, tak? To, więc te informacje dla pacjentów też są takie fajne, rzetelne. To nawet jeżeli ktoś po prostu lubi czytać o medycynie w internecie i czasami prowadzi go to w jakieś niebezpieczne i straszne miejsca, to tutaj zawsze informacje można znaleźć, a będą to na pewno sprawdzone źródła i takie rzetelne. Tutaj były te grafiki. No a ten blog 9 miesięcy incognito, to tak jak mówiłam gdzieś tam wcześniej, że on był prowadzony przez dziewczynę z Koła Naukowego Embriologii, więc to było wszystko bardzo też merytorycznie sprawdzane. No ten cykl rozwojowy już zarodka, tego embrionu, no to to jest bardzo długa i skomplikowana historia, jak ten każdy układ się tworzy po kolei, ale tak może dla ciekawości jakby byłoby dobrze zajrzeć. A tutaj jest, nie wiem, blog, który odkryłam teraz, Kasia Gandor, to jakaś taka autorka, która ma takie zacięcie, że te naukowe treści próbuje przerabiać na proste schematy, proste rysunki i tutaj ona fajnie opisała wszystkie te kwestie właśnie z tym cyklem menstruacyjnym. No i właśnie to, co ja próbowałam trochę zrobić tutaj, te regulacje hormonalne, wam wytłumaczyć, co, dlaczego i kto do kogo dzwoni, z jaką informacją, o jakim spadku albo wzroście hormonów, to ona też to tam fajnie opisała i wyrysowała, więc gdzieś tam na takie przetworzenie tych informacji to jest bardzo fajne miejsce. Mówię, tak przez przypadek się na to natknęłam. Jeszcze momencik tutaj. No są też grafiki. To jest grafika, która też była na pewno w tych materiałach nauczycielskich, gdzie no mówię, tutaj po prostu kwestia wytłumaczenia, co w tym jajniku się dzieje. I te śluzy też w sumie tutaj może już są jakieś takie lepsze, nowsze materiały, ale to jest chyba taki ponadczasowy, gdzie to jest jakby najlepiej zobrazowane, najlepiej to wszystko się ma tutaj czasowo do siebie.